Rozdział 36. Ledwo Danin odpłynął w sen, obudził go ktoś trącający mu nogi. Otworzył oczy, gdy to dziwne wrażenie zmieniło się w poczucie ciepłego ciężaru. Spojrzał w dół. Figiel właśnie zwijał się w kłębek na jego kolanach. Westchnął i pokręcił głową. Nieważne, jak starannie zamykał klatkę Weza, zwierzakowi zawsze jakoś udało się uciec. Powinien wsadzić go z powrotem, ale klatka stała pod siedzeniem po drugiej stronie, za nogami Lanrena Songmakera. Doradca wojskowy spał, a Danin nie chciał go budzić. Zresztą Wes był źródłem dodatkowego przyjemnego ciepła. Na pewno ojciec chciałby mnie teraz zobaczyć. Zatrudnili mnie ze względu na moją inteligencję i wiedzę o świecie, ale do tej pory przydaje się tylko jako dozorca tego zwierzaka. Rozejrzał się po tarnie. Pozostali pasażerowie spali, nawet ta nowa tkaczka snów, doradca Raeli. Jej twarz straciła wyraz czujnej niechęci. Nie była piękną kobietą, ale bez tego bezustannie zmarszczonego czoła nie była też nieatrakcyjna. Wczoraj przy kolacji Auraya wyjaśniła mu, że rezerwa Raeli bierze się z lęku i podejrzliwości. Kobieta obawiała się złego traktowania i tego, że popełni błędy, które zaszkodzą jej ludowi. Nie szukała przyjaciół, gdyż bała się, że ją zdradzą. Auraya zapewniła, że Raeli dostrzega i docenia każdy przyjazny gest. Podkreśliła też, że Daninowi łatwiej się będzie zaprzyjaźnić z tkaczką snów niż jej, jednej z białych. Uznał to za sugestię, że chce, by w jej imieniu zbliżył się do Raeli. Co nie będzie łatwe. Tkaczka na większość pytań odpowiadała jak najkrócej. Dziś rano, kiedy wsiadł do tarnu z Figlem, jakby ślad ciepła pojawił się w jej wzroku, więc zaczął się zastanawiać, czy Wes może stać się zaczątkiem porozumienia. Była somrejanką, a trzymanie Wezów jako zwierząt pokojowych to somrejański zwyczaj. Co prawda nie miał pojęcia, jak znajdzie czas na kontakty przy bezustannych naradach, rozmowach z Aurają i niepisaną regułą zakazującą pogaduszek w tarnie doradców. Zamknął oczy i westchnął. Byłoby o wiele łatwiej, gdyby Layard się nie wycofał. Nie widział go od tamtego dnia, kiedy złożył mu wizytę w Yarime. Zeszłego wieczoru Auraya wspomniała, że poprzedniej nocy rozmawiała z Layardem. Opowiedziała mu, jak latając nad okolicą, zauważyła z daleka obozowisko tkaczy snów. Odwiedziła ich i spotkała tam Layarda. To musiało nastąpić już po naradzie. Czy ona w ogóle nie potrzebuje snu? Ziewnął. Może i nie, ale ja tak. Przez jakiś czas jego myśli dryfowały bez celu. Zmęczenie pokonało wreszcie niewygodę spania na siedząco i wstrząsy tarnu toczącego się po nierównej drodze. I wtedy coś kopnęło go tak, że poczuł wdzięczność za ciężką skórzaną kamizelkę osłaniającą krocze. Obudził się z przekleństwem, a pierwszym, co zobaczył, był Wes, wyślizgujący się pod klapą w otworze wejścia. Potem zauważył, że jest obiektem kilku pełnych wyrzutu spojrzeń. Otrząsnął się z resztek snu, poderwał i ruszył w pogoń za Figlem. Na zewnątrz padał deszcz. Arnia była długą linią mężczyzn, kobiet, zwierząt i pojazdów. Kolumna z przodu wyglądała trochę jak procesja. Niektórzy przywódcy państw przybyli w obszernych, bogato dekorowanych tarnach, innym je dostarczono i poruszali się pod ochroną elitarnego regimentu wojska. A jeszcze dalej przed nimi jechał wielki, osłonięty tarn, pomalowany na biało. Nie zauważył nawet śladu Figla, ale z doświadczenia wiedział, że najlepszym miejscem do rozpoczęcia poszukiwań jest to, gdzie akurat przebywa Auraya. Gdybym chociaż miał wciąż ten pierścień, pomyślał. Wtedy mógłbym zapytać. Ale Auraya zabrała mu pierścień, by oddać go przywódcy zwiadowców Sije. Wiedza, co widzą ludzie nieba, była najwyraźniej ważniejsza niż ułatwienie szybszego znalezienia Weza. Ach, nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo jest przydatny, dopóki go nie straciłem. Zmarszczył czoło, zastanawiając się, co robić. Jeśli Auraya i Sie wrócili już z lotu w towarzystwie do następnego obozowiska, to pewnie przebywała wśród innych białych. Ruszył więc truchtem w stronę białego tarnu. Kiedy się zbliżył, zobaczył, że obok pojazdu jedzie Juran na jednym z tych słynnych nosicieli. Przywódca białych większą część dnia spędzał w siodle. Zawsze jechał gdzieś przy długiej kolumnie wojska i rozmawiał z ludźmi. Danin widywał stajennych prowadzących pozostałych czterech nosicieli, ale z białych jeździli na nich jeszcze tylko Diara i Rian. Majre wolała wygodę tarnu, a może zostawała tam, aby każdy, kto chciał spotkać się z białymi, wiedział, gdzie zawsze może zastać jedno z nich. Zdawał sobie sprawę, że Auraya nie nauczyła się jazdy wierzchem. Danin nie był pewien, po co w ogóle zabrano dla niej nosiciela. Może biali nie chcieliby, brak umiejętności jeździeckich przedostał się do powszechnej wiadomości, choć oczywiście umiejętność latania wynagradzała to z nawiązką. Lot był teraz jej ulubioną metodą podróży. Wczoraj odleciała z Sie, daleko wyprzedzając armię. W części po to, by zapewnić im ochronę i przemówić w imieniu władzy, gdyby pasterze postanowili się zemścić za polowania na ich stada. W części, by umożliwić komunikację między białymi i ludem nieba, ponieważ Sie nie mieli kapłanów, którzy telepatycznie przekazywaliby obrazy. Danin podejrzewał, że chciała również dopilnować, by obozowiska wybrane przez Sie nadawały się też dla ziemiochodzących i były łatwo dostępne dla wozów. Wiedział, że z początku Juran niechętnie zgadzał się na oddzielenie Aurai od reszty białych. Kiedy jednak pokazała, jak szybko potrafi wrócić do głównych sił, zmienił zdanie. Jej dar pozwalał na lot z niewyobrażalną prędkością. Danin za to mocno się zasapał, nim dotarł do białego tarnu. Z ulgą zobaczył wewnątrz Majrę i Aurayę. Juran obejrzał się na niego. Doradca Sper. Czy figiel... Danin zrównał się z tarnem i zwolnił kroku. Auraya uśmiechnęła się do niego. Och, Daninie, parsknęła kpiąco. Mogłeś przysłać po niego kogoś ze służby. Wejdź do nas. Figiel trochę się uspokoi i będziesz mógł go zabrać. Doradca wspiął się do środka powozu. Majre na wpół leżała na jednym z siedzeń, z nogami podkurczonymi z boku. Auraya mocno opierała stopy o podłogę. Buty i brzeg cyrkli miała powalane błotem. Figiel siedział na jej kolanach, a na białej tkaninie pozostawił ślady łapek. Lecisz! Powtarzał z uporem. Gdy Danin usiadł obok, Figiel spojrzał na niego podejrzliwie. Klatka nie! Lecisz nie, odpowiedziała Auraya. Lecisz później. Wes zasmucił się wyraźnie. Witaj, Daninie! Majre uśmiechnęła się przyjaźnie. Jest trochę niesforny, ale nie martw się. Nie uzna cię za wroga, dopóki będziesz go karmił. Danin otworzył usta, by odpowiedzieć, ale zawahał się, widząc, że do tarnu zbliża się szybko nosiciel, niosący na grzbiecie Diarę. Majre obejrzała się przez ramię, po czym zerknęła na Auraję. Nie widzę w tym sensu, mruknęła. Czego możesz się nauczyć przez te kilka dni? Auraya wzruszyła ramionami. Być może czegoś pożytecznego. Przynajmniej zyskam trochę praktyki w walce. Majre zwróciła się do Jurana. Sam mówiłeś, że dopóki Auraya podąża za tobą, my wszyscy podążamy, nic jej nie grozi. Sama z siebie nie rzuci się przecież do walki z którymś z tych czarnych czarowników. Nie po tym, co ją wcześniej spotkało. Juran pokręcił głową. Gdyby Auraya odłączyła się od nas, co jest możliwe, bo przecież tak często odlatuje z Sie, mogłaby zostać zaskoczona przez któregoś z tych czarowników. Być może wtedy umiejętności ją ocalą, nie moc. Odwrócił się, patrząc, jak nosiciel Diary podjeżdża z drugiej strony tarnu. I jak, Diaro? Guira się zgodził? Biała uśmiechnęła się lekko. Tak, on zawsze jest rozsądny, ale jak długo zachowa ten rozsądek, to już zależy od Barra. Kiedy dotrą tu Toreńczycy, sytuacja stanie się interesująca. Uprzejmie skinęła głową Daninowi, a potem zwróciła się do Aurai. Pomyślałam, że możemy przejść kawałek na północ i oddalić się trochę od żołnierzy. To brzmi sensownie, zgodziła się Auraja. Nie chcemy przecież nikogo przestraszyć, ani niczego rozbić, spojrzała na Jurana. Zastanowisz się nad moją propozycją? Juran przytaknął. Tak. Jak powiedziałaś, żołnierze będą mieli pretensje, jeśli nie zostawimy im wyboru. Auraja wstała i położyła figla na kolanach Danina. Doradca patrzył to na nią, to na Jurana i próbował odgadnąć, o czym mówią. Lecisz? Zapytał z nadzieją Wes. Nie lecisz, odparła stanowczo Auraja. Zostań z Daninem. Bądź grzeczny, to potem polecimy. Głowa Weza odwracała się pod nieprawdopodobnymi kątami, by śledzić wysiadającą Auraję. Diara zsunęła się z grzbietu nosiciela. Stajenny podbiegł natychmiast, by wziąć od niej wodze. Gdy wraz z Aurają zeszły z drogi, Danin usłyszał ciężkie westchnienie figla. Juran obejrzał się nagle przez ramię. Moja obecność znowu jest niezbędna, stwierdził z uśmiechem. No to jedź, zaśmiała się Majre. Tylko nie baw się tam za dobrze. A kiedy odjechał, zwróciła się do Danina. Nie byłoby uczciwe prosić cię, żebyś został i dotrzymał mi towarzystwa. Wyglądasz, jakbyś naprawdę musiał się wyspać. Auraja zresztą też. Uśmiechnął się krzywo. A już prawie zaczynałem podejrzewać, że biali w ogóle nie śpią. Posmutniała. Potrzebujemy snu tak samo jak śmiertelni, choć nasze dary pozwalają przezwyciężyć skutki jego braku na pewien czas. Niełatwo jest teraz znaleźć wolną chwilę, by się przespać, a jeśli nawet ją znajdziemy, nie możemy zasnąć. Danin patrzył na nią zdziwiony. Żadne z białych nie okazywało nawet śladu niepewności, ale może po prostu dobrze ją ukrywali. Było coś równocześnie niepokojącego i pocieszającego w tym, jak Juran i Majre chłodno analizowali szanse Aurai na przeżycie w starciu z wrogim czarownikiem. Majre wzruszyła ramionami. Wszyscy mamy jakieś sposoby radzenia sobie ze strachem. Juran nie kładzie się przez całą noc, planuje i ocenia. Rian się modli. Auraja fruwa po okolicy. Nagle Majre uśmiechnęła się skromnie. Przynajmniej tak mówi. Zerknęła z ukosa na Danina. Zastanawiałam się, czy może znalazła sobie inne zajęcie. Może spędza ten czas z kimś bliskim sercu. Danin zmarszczył brwi. A potem zrozumiał, co sugeruje biała i ogarnęło go uczucie zakłopotania i zaskoczenia. Auraja ma kochanka? To możliwe oczywiście, ale przecież z pewnością by mu powiedziała. Przecież ufała mu dostatecznie. Z drugiej strony, jeśli chciała to ukryć przed innymi białymi, to nie mogła mu nic mówić. Potrząsnął głową. I jak mam teraz zasnąć? Przez cały dzień będę się nad tym zastanawiał. Majre wybuchnęła śmiechem. Wybacz, Daninie Sperze. Nie chciałam dokładać ci kolejnego źródła wzburzenia. Idź, wracaj do swojego tarnu, zanim podsunę ci kolejne niepokojące pomysły. Wstał, wykonał znak kręgu, po czym wysiadł z tarnu. Z figlem na ramieniu pomaszerował wzdłuż kolumny. Zdawało się, że Wes zapomniał o Aurai. Danin podrapał stworzonko pod pyszczkiem, jak to robił Leyard. Leyard. Danin stanął jak wryty. Dwa dni temu Auraja, latając po okolicy, znalazła obozowisko tkaczy snów. Czy właśnie tam była ostatniej nocy? Czy ta wizyta oznaczała coś więcej niż spotkanie ze starym przyjacielem? Na pewno nie. Wiedział, że ona uważa Leyarda za przyjaciela, nie tylko doradcę. Ale jeśli te uczucia są silniejsze od zwykłej przyjaźni, to by wyjaśniało te tajemnice. Jakie tajemnice? Danin pokręcił głową i ruszył dalej. Wiem tylko, że Auraja widziała się raz z Leyardem i że nocą wychodzi polatać. To jeszcze nie dowód, że ma jakiegoś kochanka, a co dopiero, że jest nim Layard. Zbliżając się do celu, przystanął raz jeszcze i obejrzał się na biały tarn. A poza tym, pomyślał, Auraya nie jest przecież głupia. Nie narażałaby wszystkiego, co osiągnęła, biorąc sobie na kochanka tkacza snów. Słońce stało już nisko, kiedy Diara z Aurayą ruszyły z powrotem na trakt. — Jak mi idzie? — spytała Auraya. Diara uśmiechnęła się niewesoło. — Całkiem nieźle. Masz wrodzony talent do magii, ale to żadna niespodzianka. W przeciwnym razie bogowie by cię nie wybrali. — Myślałam, że to z powodu mojej czarującej osobowości. Ku zdziwieniu Aurayi Diara parsknęła śmiechem. Na pewno to też wpłynęło na wybór. Ale urok osobisty nie pomoże ci przetrwać na wojnie, Aurayo. I wiem, że jesteś tego świadoma. Auraya przytaknęła. Powtórzyłyśmy prawie wszystko, czego się nauczyłam od dnia wyboru. Co planujesz na jutro? Diara zmarszczyła brwi. Zastanawiam się, w jaki sposób można wykorzystać twoją umiejętność latania. Wiesz, że kiedy ściągasz na siebie bardzo dużo magii, zmniejszasz jej ilość istniejącą bezpośrednio dookoła ciebie. Magia napływa, by uzupełnić to, co ubyło, ale za wolno, jeżeli to, co robisz, bardzo szybko zużywa wielkie ilości mocy. By to kompensować, musisz ściągać magię z większej odległości, co wymaga dużego wysiłku, albo przemieścić się fizycznie do miejsca, gdzie magia nie jest wyczerpana. I uważać, żeby nie przesunąć się tam, gdzie stał mój przeciwnik. Tak, ale twoje możliwości nie są ograniczone do powierzchni ziemi, jak nasze. Masz do dyspozycji całe niebo. Twoje źródła magii zawsze będą świeże, dopóki pozostaniesz w powietrzu i w ruchu. Auraya poczuła dreszczyk emocji. Rozumiem. Nie pomyślałam o tym. Niestety Juran chce, żebyś była przy nas, ponieważ wtedy łatwiej. Aurayo, patrzysz? Auraya znieruchomiała. Myślowe wezwanie było słabe i niepewne, ale dostatecznie wyraźne, by mogła rozpoznać nadawcę. Tyrell, ambasador Sije, który przybył kiedyś do Yharime, teraz zgłosił się na ochotnika, by poprowadzić zwiadowców za góry. Dała mu swój pierścień łączący, żeby się z nią skontaktował, kiedy dotrą na miejsce. — Tyrell, gdzie jesteście? — Po drugiej stronie gór. Znaleźliśmy Pentadrian. Są o wiele bliżej, niż mówiliście, że będą. Ogarnęło ją podniecenie i lęk. Połączyła się z Diarą, Juranem, Mayre i Rianem. Powiedziała, co się dzieje, a potem zaczęła przekazywać komunikaty Tyrella. — Jak blisko nich jesteście? Pokaż mi, co widzisz. Potrzebował kilku prób, zanim zdołał wysłać wyraźny obraz otoczenia. Kiedy mu się udało, przekazał widok obserwowanej z wysoka, wąskiej doliny. Dwie rzeki wiły się w dole, jedna błękitna, jedna czarna. I nagle zrozumiała, że ta czarna to strumień ludzi, a nie wody. Pentadriańskie wojska. Ten obraz nie był niespodzianką, ale jednak szokował. Do tej pory wiedziała o wrogach tylko z raportów, a na własne oczy widziała jedynie samotnych, czarno odzianych czarowników. Widok tej ciemnej kolumny, sunącej powoli w kierunku przełęczy i jej kraju, czynił groźbę inwazji bardzo realną i przerażającą. — Możecie się zbliżyć? — spytał Juran. — Zatoczę krąg i podlecę, mając słońce za plecami. Tyrell skierował innych Sije, by zbadali sąsiednie doliny, a pozostałym polecił zaczekać poza zasięgiem wzroku żołnierzy. Dowolny pentadrianin, który spojrzy w górę, uzna lecący kształt za dużego drapieżnego ptaka. Ale drapieżne ptaki polują samotnie. Kilka takich na pewno zwróciłoby uwagę i nie trzeba by długo czekać, by ktoś zdał sobie sprawę, że to może wcale nie ptaki, tylko ludzie. Zadowolony z wykonania poleceń, Tyrell zaczął opadać. Zniżał się etapami, naśladując zwyczaje ptaków. Można już było dostrzec szyk armii. Auraya zauważyła, że kolumna podzielona jest na pięć części. Każdą prowadził samotny jeździec, a za armią podążały wozy z zaopatrzeniem. Czy ci dowódcy to tych 5 czarowników i czarownic, o których nam mówiono? Zapytał Juran. Spróbuję przyjrzeć się któremuś z bliska, zaproponował Tyrell. Spłynął jeszcze niżej i Auraya zobaczyła, że jeden z prowadzących jeźdźców jest kobietą. Na jej ręku siedział ogromny czarny ptak. W przeciwieństwie do łownych ptaków genriańskiej arystokracji, ten nie miał kaptura. Cały czas kręcił głową, obserwując drzewa po obu stronach drogi. Nagle spojrzał w górę i rozłożył skrzydła. Głośny skrzek odbił się echem w dolinie. Kobieta gwałtownie podniosła głowę. Tyrell widział owal jej twarzy, ale nie mógł poznać miny. Poruszyła ręką. Czarny ptak uderzył skrzydłami i wzbił się w powietrze. Uciekaj! Ponagliła Auraya. Tyrell zawrócił. Oglądając się, dostrzegł jeszcze kilka ptaków, startujących z pomiędzy pentadrian. Strach dodał mu sił i Auraya wyczuła w nim napięcie, gdy machał szybko skrzydłami. Myślisz, że poznała, kim on jest? Zastanowiła się Mayre. Jeśli jest jedyną pentadrianką z ptakami, to prawdopodobnie właśnie ona odwiedziła Si, odpowiedziała Auraya. A zatem widziała już Się. Lepiej założyć, że nie mamy co liczyć na zaskoczenie nieprzyjaciela. Myśl Jurana była cicha i słyszalna tylko dla białych. Wątpię, czy w ogóle udałoby się nam ich zaskoczyć, odpowiedziała Diara. Ta kobieta widziała Aurayę wśród Sije. Na pewno wzięła pod uwagę możliwość, że Sije się do nas przyłączą. Więc to te czarne ptaki, które... Wrażenia uderzenia i bólu przerwały pytanie Mayre. Po nim nastąpił chaos myśli i uczuć. Oszołomiony Tyrell mógł się tylko zastanawiać, co się stało. Głowę i ramiona miał obolałe, całkiem jakby w locie zderzył się z urwiskiem, ale widział, że nadal jest w powietrzu. Nie spadał, leżał na czymś, ale gdy spojrzał w dół, widział tylko ziemię w oddali. Pentadriańska armia zatrzymała się. Setki twarzy kierowały się ku niemu. Czarownica stała ze wzniesionymi rękami, wyciągniętymi w jego stronę. Czarne ptaki krążyły między nim a gruntem. Auraya poczuła, że coś skręca jej żołądek. Czarownica go trzyma, pomyślała przerażona Diara. Niedobrze, mruknął Juran. To, co podtrzymywało Tyrella, zniknęło nagle i Sije pomknął w dół. Rozłożył skrzydła i zahamował upadek, ale znalazł się zbyt blisko ptaków. Podleciały do niego, uderzając dziobami i szponami. Tyrell ściągnął ramiona do ciała, instynktownie chroniąc skrzydła i runął jak kamień. W następnej chwili zrozumiał, że to może być sposób, by się im wymknąć, spaść nisko i odlecieć. Auraya poczuła nadzieję. Ptaki ścigały go. Widział za sobą smukłe kształty, skrzydła zwinięte do nurkowania. Ziemia pędziła ku niemu. Znowu rozłożył ramiona. Natychmiast ruszyły, by dziobać i szarpać. Zacisnął zęby z bólu i powstrzymał odruch, by się osłonić. Grunt był całkiem blisko. Nie mógł już tracić wysokości. Uciekaj! Szepnęła Auraya, choć wiedziała, że nie może uciec. Pod sobą Tyrell widział wrogów, setki zwróconych ku sobie twarzy. A potem pazury rozerwały mu skrzydła, a on krzyknął z bólu i runął. Świadomość, że nigdy już nie poleci, była niczym dodatkowy ciężar, ciągnący go w dół. Zamknął oczy i modlił się, by śmierć była natychmiastowa. Ale grunt nie nadszedł jak ostatni miłosierny cios. Zawinął się wokół niego, spowalniając upadek. Czuł na plecach jego fakturę i mimo wszystko ogarnęła go nadzieja. Żył. Skrzydła może i są porwane, ale jednak... A potem otworzył oczy i zobaczył wokół siebie krąg czarno ubranych mężczyzn i kobiet. Niedobrze, powtórzył Juran. Niedobrze, zgodziła się Diara. Wiele się o nas od niego dowiedzą. Co możemy zrobić? Spytała Mayre. Nic. Może inni Sije go zabiją. Jeśli spróbują, to też zostaną schwytani, stwierdziła Auraya. Nie mogą podlecieć dostatecznie blisko i nie dać się złapać. Miała wrażenie, że zaraz pęknie jej serce. To moja wina. Powinnam z nimi polecieć. Powinnam polecieć zamiast nich. Mogłabym dotrzeć tam i wrócić w ciągu... Nie, Aurajo, przerwał jej stanowczo Juran. Gdybyś poleciała, stracilibyśmy Białą zamiast Tirela. On ma rację, Aurajo, zgodziła się Majre. Nie wiedzieliśmy, że te ptaki tam będą, ani że zobaczą Tirela i zaalarmują czarownicę, zauważyła Diara. Wiem, że trudno na to patrzeć, ale musimy wiedzieć, co powie Tirel, wtrącił Rian. Utrzymuj połączenie, Aurajo. Skoncentrowała się na umyśle Tirela. Wzrok miał zamglony, tracił dużo krwi. Czarownica stała obok. Wzięła go za rękę i pociągnęła do siebie. Ten ruch szarpnął membraną skrzydła i wzbudził nową falę bólu. Poczuł, jak coś zsuwa mu się z palca. Pierścień! Zawołała przerażona Diara. Ona bierze pierścień! To strata, której nie możemy zapobiec, mruknął Juran. Ale może być opłacalna, jeśli zajrzymy w jej myśli. Pierścień przestał dotykać palca Tirela i świadomość jego umysłu zgasła. Zastąpiło ją uczucie żalu, hamowane bezlitosną determinacją. Sije postanowili sprzymierzyć się z poganami, myślała kobieta. Nie wolno o tym zapominać. A co to takiego? Błyskotka, czy może coś więcej? Może jakieś urządzenie magiczne? A gdybym tak... Nie. Jej myśli zgasły nagle, kiedy odrzuciła pierścień. Auraya otworzyła oczy. Przez chwilę zdezorientowana wpatrywała się w trawiaste pagórki dookoła. Diara stała przy niej. Dowiedzieliśmy się czegoś użytecznego? Spytała z nadzieją Majre. Nie, odparł ze znużeniem Juran. W każdym razie nie od niej. Tirel pokazał nam wiele z tego, czego nie wiedzieliśmy. Wielkość ich armii. Jak blisko przełęczy się znajdują. Musimy się pospieszyć, jeśli chcemy się tam z nimi spotkać. Jest też to nowe zagrożenie, które stanowią ptaki, zwłaszcza dla Sije. Wiele musimy dzisiaj przedyskutować. Wyślę po ciebie twojego nosiciela, Diaro. Co z tobą, Aurajo? Polecę. W takim razie wkrótce się zobaczymy. Kiedy zerwał połączenie, Auraya spojrzała na linię gór na wschodzie i westchnęła. Nie myślałam, że pierwszą ofiarą będzie Sije, szepnęła Diara. Ja też nie. Chcesz, żebym zawiadomiła mówcę Siri? Auraya spojrzała na nią i pokręciła głową. Nie, sama jej powiem. Diara przytaknęła. Więc ruszaj. Nic mi nie będzie, kiedy przejdę się sama. Ta chwila samotności będzie całkiem przyjemna, oczywiście względnie. Jestem pewna, że Juran nie będzie miał ci za złe, jeśli się nie pospieszysz. Spojrzały sobie w oczy i Auraya zrozumiała nagle, że twardość Diary wcale nie jest taka niewzruszona, choć zimna nie była przecież nieczuła. Śmierć Tirela bardzo nią wstrząsnęła. Auraya odwróciła się, odetchnęła głęboko i pomknęła w górę.